Geneza dzisiejszego słowa jest bardzo krótka i bardzo prosta. W środę podczas spotkania modlitewnego, kiedy modliliśmy się, Bóg tak włożył w moje serce taką myśl, którą przekazałem zborowi. Myśl, która brzmiała w ten sposób, że Chrystus umiłował Kościół, tak mówi Pismo. Chrystus umiłował Kościół. I ta myśl brzmiała w ten sposób, że jeżeli chcesz być podobny do Chrystusa, jeżeli masz być podobny do Chrystusa, to tak jak Chrystus umiłował Kościół, powinniśmy umiłować Kościół. Na tym polega podobieństwo. Podobieństwo nasze do Chrystusa, między innymi w tym. Jeżeli Chrystus umiłował Kościół, ja mam Go naśladować, chcę być do Niego podobny, to tylko mam taką drogę, również umiłować Kościół. A później, kiedy wróciłem do domu, zacząłem ten fragment czytać, to jest list do Efezjan, rozdział 5, zacząłem go analizować. I ten fragment sam układa się w kazanie. Jego nie trzeba w jakiś sposób szczególny tutaj, nie wiem, modyfikować. I to bardzo często jest tak, że Pismo Święte samo układa się w kazanie. Werset po wersecie tworzy, buduje się słowo, buduje się coś, co później jest słowem dla Kościoła. Więc Efezjan, list do Efezjan, rozdział 5, werset 25 i 27. Trzy wersety przeczytamy. Mężowie, miłujcie żony swoje, jak i Chrystus umiłował Kościół i wydał zań samego siebie, aby go uświęcić, oczyściwszy go kąpielą wodną przez słowo, aby sam sobie przysposobić Kościół pełen chwały, bez mazy lub skazy lub czegoś w tym rodzaju, ale żeby był święty i niepokalany. I w pierwszej kolejności ten wzorzec Chrystusowy, który tu jest przedstawiony, jest wzorcem skierowanym do mężów, czyli do mnie i do ciebie, mężu, drogi. A więc Chrystus w tym kontekście staje się wzorcem dla każdego mężczyzny, który jest mężem. Ale Chrystus także staje się wzorcem dla każdego człowieka, który w Niego wierzy i podąża za Nim, dla każdego dziecka Bożego w tym fragmencie. W pierwszym znaczeniu staje się wzorcem dla mężów, ale staje się wzorcem także dla każdego, kto w Niego wierzy. Przyjrzyjmy się temu słowu. Może zaczniemy od Kościoła, od definicji eklezji. Bo tutaj możemy mieć różne zrozumienia, ale ta Boża eklezja, czy hebrajski kahal, to jest zgromadzenie. Zgromadzenie wywołanych czy odkupionych. I w tym sensie każde zgromadzenie odkupionych jest Kościołem. Nie tylko dziś uniwersalni ludzie na całym świecie, którzy są przecież z Bogiem pojednali, tworzą tą Bożą Eklezję, ale gdziekolwiek jest dwóch albo trzech odkupionych, zgromadzonych w imię Pana, to tworzą Bożą Eklezję. Taka jest myśl Pisma Świętego. W tym sensie, kiedy my się zgromadzamy, kiedy jesteśmy razem, jesteśmy Bożą Eklezją. Jesteśmy zgromadzeniem odkupionych. I Boże Słowo nam mówi o tym, że Chrystus umiłował zgromadzenie odkupionych. Chrystus umiłował to zgromadzenie. Moglibyśmy dzisiaj powiedzieć o nas, o naszym tutaj, o zborze, w którym jest, czyli my jesteśmy zborem, to też polskie słowo zbiór, zbierać, to my jesteśmy. Że Chrystus umiłował to zgromadzenie. I dalej jest powiedziane, że umiłowawszy zgromadzenie odkupionych, wydał za to zgromadzenie samego siebie. Wydał za to zgromadzenie samego siebie. To słowo wydał tutaj odnosi się do złożenia ofiary. Dał samego siebie. Dał samego siebie na ofiarę za zgromadzenie odkupionych. A więc można zapytać, Czy Pan Jezus umarł? Nie wiem, czy was będę prowokował, ale może. Za wszystkich ludzi? Bo to jest powiedziane, że wydał samego siebie za ten Kościół, za to zgromadzenie odkupionych. Możemy odpowiedzieć na to pytanie w następujących dwoma wersetami. Pierwszy to jest Jana 3,16. Tak Bóg umiłował świat. A świat to, aby każdy, kto w Niego wierzy, więc w tym sensie ofiara Chrystusa swym potencjałem obejmuje wszystkich ludzi. We wszystkich kulturach, epokach, przez wszystkie lata istnienia człowieka. Można powiedzieć inaczej, ta ofiara potencjalnie może objąć, potencjalnie obejmuje każdego. Ale nie wiem, czy zwróciliście kiedyś uwagę na taki werset 1 Tymoteusza 4,10. 1 Tymoteusza 4,10. I apostoł Paweł, pisząc do Tymoteusza, powiedział takie słowa: gdyż trudzimy się i walczymy, dlatego że położyliśmy nadzieję w Bogu żywym, który jest Zbawicielem wszystkich ludzi, a dalej dodaje, zwłaszcza wierzących. Jest Zbawicielem wszystkich ludzi. Czyli potencjalnie Chrystus umarł za wszystkich ludzi, zwłaszcza wierzących. Czyli apostoł Paweł mówi o tym, że skuteczność tej ofiary, czyli ofiara zaczyna obejmować i działać w życiu tych, którzy są wierzący, którzy tą ofiarę przyjmują. Więc jeżeli tak zrozumiemy list do Efezjan, rozdział 5, werset 25, że Chrystus umiłował zgromadzenie odkupionych, zgromadzenie wierzących i wydał samego siebie za to zgromadzenie. On umarł za wszystkich ludzi, a w szczególności za wierzących, bo to zbawienie staje się ich realnym udziałem, otrzymuje zastosowanie w ich życiu, jest wnoszone do ich życia. I to jest powiedziane, że z tej miłości do tego zgromadzenia on położył swoje życie w ofierze. Kiedyś zadano takie pytanie Markowi Edelmanowi, to był przywódca powstania w getcie warszawskim i także z zawodu lekarz. Zapytano go, co jest najważniejsze w życiu. On odpowiedział jednym wyrazem: życie. Powiedział, w życiu najważniejsze jest życie. I oczywiście nie miał tutaj na myśli osoby Boga. On odpowiadał na pytanie w kontekście naszego doczesnego życia. Dla człowieka, który żyje na tej ziemi, odpowiadał na pytanie właśnie, co jest najważniejsze w tym takim życiu, kiedy żyjemy na ziemi, dla nas. Bo możemy myśleć o tym, że najważniejsze może są pieniądze, może najważniejsza jest sława, może najważniejsze jest, nie wiem, pozycja, jaką mamy, może najważniejsze jest dobra, szczęśliwa rodzina. Różnie możemy sobie ustawiać ten wachlarz wartości, jeżeli chodzi o to nasze doczesne życie. Ale w tym naszym doczesnym, tutaj na ziemskim życiu, w życiu najważniejsze jest życie. Bo jeżeli tracisz życie, to tracisz wszystko inne, co masz. Tracisz pieniądze, tracisz swoją pozycję, tracisz swoją sławę, tracisz swoją rodzinę, bo odchodzisz od niej. W tym kontekście. Czyli można powiedzieć, że życie nasze tutaj na ziemi jest najważniejszą rzeczą, jaką możemy komuś ofiarować, bo ono jest najważniejsze i najcenniejsze. To, co możemy komuś ofiarować w tej naszej doczesności. I Pan Jezus w tym sensie wydał, ofiarował to, co miał najcenniejszego. Bo ofiarował swoje życie, nie pieniądze, jakie posiadał, nie sławę, którą posiadał, nie dobrobyt, który ewentualnie mógłby mieć, bo był Synem Bożym, Ale oddał absolutnie coś najcenniejszego, czyli oddał swoje życie. I każdy z nas, to co najcenniejsze ma na tej ziemi, to jest nasze życie. I jeżeli to oddajemy, to oddajemy wszystko. Oddajemy wszystko, co tutaj mamy. Jako w zrozumieniu doczesności. Oddajemy wszystko. I na to nabożeństwo niedzielne moja córka wybierała pieśń. Tak przypadło jej w udziale. Nie wiem, czy wszystkie zaśpiewano, czy te zaśpiewano, tego już nie wiem. Ale to był jej przywilej na to nabożeństwo. I akurat tak się zdarzyło, że stałem gdzieś w pobliżu. Widziałem, co robi, powiedziałem, pamiętaj, że dzisiaj mamy wieczerzę pańską. I dodałem, że dobrze by było, żebyśmy zaśpiewali coś o krwi Chrystusa. Zaśpiewamy, tak? Jeszcze ta pieśń czeka chyba nas. Nie, Jacek nie wie, tak? Czy nam się uda. Ale coś zaśpiewamy. I ona odpowiedziała mi taką rzecz. Powiedziała mi tak. To musi być coś z pielgrzyma. Bo współczesne pieśni nie mówią o krwi. Nie jestem w stanie przeanalizować wszystkich współczesnych pieśni. Może byśmy jakąś nowoczesną znaleźli, jakąś jedną może. One mówią o różnych rzeczach. One mówią o miłości Boga, o tym, żebyśmy się przytulili do Boga, żeby On nas chwycił, niósł. One mówią o dobroci Boga. Ale może przeczytam, zamiast komentować, to przeczytam list do Hebrajczyków, rozdział 9, werset 22. A według prawa, według zakonu, niemal wszystko bywa oczyszczane krwią. I bez rozlania krwi nie ma odpuszczenia. Nie ma odkupienia i nie ma odpuszczenia. I śpiewając i mówiąc o krwi Chrystusa, mówimy o tym, że On wydał to, co miał najcenniejszego. Wydał samego siebie. Wydał swoje życie, bo prawo mówiło, że życie jest we krwi. Że życie jest we krwi. On wydał samego siebie. Kiedy Pan Jezus był podczas ostatniej paschy z uczniami, to powiedział jakie zdanie. Gdy wziął kielich, to co powiedział? To jest krew nowego przymierza, która się za wielu wylewa. Pan Jezus mówił o swojej krwi. Apostoł Paweł w wielu miejscach nauczał o krwi. List do Hebrajczyków nieustannie odnosi się do przelanej krwi Chrystusa. Księga Objawienia przypomina nam o krwi baranka. Mówi, że zwyciężyliśmy świat diabła przez krew Chrystusa. Bo to nam mówi o tym, że On wydał za nas samego siebie nieustannie, bez przerwy i do końca. To jest podstawa Ewangelii. Bez tego nie ma Ewangelii. Bez tego mamy wszystko inne, ale nie ma Ewangelii. Bracia i siostry, my tym musimy żyć. Musimy żyć tym, że Chrystus wydał samego siebie za nas. I że przelał swoją świętą krew dla naszego zbawienia. O tym mówi, przypomina chociażby Paweł tutaj w liście do Efezjan. I dalej mówi, że wydał samego siebie, przelał swoją krew, aby nas uświęcić. Nie ma jakichś zastępczych narzędzi uświęcenia, środków uświęcenia. Nie ma innych sposobów na nasze uświęcenie. Jest powiedziane, że sposobem uświęcenia jest wydanie samego siebie, czyli Chrystus, Jego krew przelana. I dalej jest powiedziane, aby nas uświęcić i drugim środkiem oczyściwszy nas kąpielą wodną przez Słowo. To jest drugie narzędzie, które Bóg ma, cudowne, niezwykłe, które może przynosić uświęcenie i przemianę naszego życia. Pan Jezus w Ewangelii Jana 15:3 powiedział: wy jesteście już czyści. I tam jest dokładnie: przez słowo, które wam głosiłem. I może taką spróbuję to wytłumaczyć, jak to działa. To działa tak, zawsze to działa tak, inaczej działać nie będzie. Że słowo wychodzi od Boga. Nieważne, czy za pośrednictwem kaznodziei, czy bezpośrednio do nas, ale musi dotrzeć do naszego życia. I tu się zaczyna. Wychodzi od Boga i dochodzi do naszego życia. I tu się zaczyna. Albo napotka na opór, napotka na mur, napotka na odrzucenie, napotka na polemikę, napotka na podważenie. I wtedy na nic się nie przydaje. Zostaje tutaj przed nami. Albo znajdzie miejsce i dotknie naszego umysłu i wniknie do naszego serca. I dopiero wtedy ma moc uświęcenia naszego życia. Jeżeli się zderzy z naszym nie, to zostało zatrzymane na zewnątrz. On musi być przyjęte wiarą, ufnością, zaufaniem do Boga, przyjęte i dopiero wtedy zaczyna w nas pracować. Ono przepływa, przepływ życia. Życie Bożego Słowa wypływa od Boga, przepływa przeze mnie i dopiero we mnie pracuje. I zilustruję wam to, tutaj się powiem szczerze, gdy Bóg dotknął mnie tym słowem, że Chrystus umiłował Kościół, to słowo spowodowało we mnie taką rzecz, że zacząłem żałować za słowa, które wypowiedziałem pod adresem innych zborów. Dotknęło to mego wnętrza. Jeżeli chodzi o zbór, w którym służę, to staram się ile mogę i jak mogę, źle nie mówię. Chociaż nie jestem oderwany od życia i znam problemy. I znam wiele problemów. Ale staram się nie mówić o zborze swoim, w którym jestem. Ale jak powiedziałem, ale jeśli chodzi o inne zbory, to czasami się zdarzyło mi, że powiedziałem tak, żeby może poczuć, że my jesteśmy trochę lepsi. Ale bracia i siostry, Chrystus umiłował każde zgromadzenie odkupionych. I jeśli my dotykamy tego zgromadzenia odkupionych, to będziemy mieli z nim do czynienia. Naprawdę. Nie, że chciałbym was straszyć i w ten sposób, żebyście wy teraz zaczęli tylko tutaj cudownie tak o zborze mówić. Chociaż byłoby to fajne, piękne. Ale chodzi o to, że Chrystus jest obrońcą, bo on zapłacił cenę krwi, cenę swojego życia za zgromadzenie odkupionych. Pamiętajmy o tym. I dalej, może jeszcze powiem taką jedną rzecz. Niektórzy z was pracują w korporacjach, a niektórzy z nas nie pracują. Może nie wiecie, ale w niektórych korporacjach, nie wiem czy we wszystkich, ale w niektórych korporacjach jest tak, że jest regulamin korporacji. I regulaminie korporacji jest tak, że jest zakaz mówienia źle o korporacji, w której się pracuje. To jest regulamin, jest zakaz. Jeśli pracownicy mają swoje komunikatory i porozumiewają się między sobą, nie daj Boże, żeby któryś napisał coś złego w takim komunikatorze, to może stracić pracę. Wiecie, a my nie mamy regulaminu zboru. Nie jesteśmy korporacją, jesteśmy kachal, jesteśmy eklezją. Co jest naszym regulaminem? Tak, Słowo Boże. Ale naszym regulaminem jest jeszcze zasada. Miłość wzajemna. Miłość wzajemna. I gdy ona jest, to nawet regulaminu nie trzeba. A gdy jej nie ma, to regulamin nie pomoże. Chyba, żeby nas wywalili, przepraszam, wyrzucili. To może byśmy się bali, jak z pracy, z korporacji. I dalej jest powiedziane, że Chrystus umiłował, wydał, aby sobie przysposobić czy przygotować to zgromadzenie na dzień zaślubin. Przygotować sobie zgromadzenie na dzień zaślubin. I niektórzy z nas mają już za sobą przygotowania do ślubu. A niektórzy się przygotowują. Akurat w naszym zborze jest tak, że w wakacje przyszłe będą 4 śluby. Już się zaczęli przygotowywać. Jeszcze mają ile? Parę miesięcy. I teraz jak wygląda to przygotowanie? Ja sobie taką jedną rzecz, przykład zaraz opowiem, ale najpierw pomyślałem, że najważniejszą rzeczą to jest kupić suknię. Tak podejrzewam. Ja nie wiem, bo ja miałem prosto, bo miałem garnitur, nie? Ale kupić suknię to jest chyba wielka sprawa. Jak możecie potwierdzić tutaj siostry, te siostry, tutaj już dwie kiwają głowami, to te, które będą właśnie wychodzić za mąż. Jak jest suknia, to już jest ile? 50% czy więcej niż 50%? 50%, no. To już jest 50%. To już jest połowa problemu z głowy. Więc żebyście jak najszybciej suknię kupiły. Rodzice będą mieli trochę oddechu i wszyscy będą mieli już tak trochę luźno. Ale wiecie, że suknia jest bardzo ważna, jeżeli chodzi o oblubienicę duchową. Ona jest super ważna. I powiem tak, że przygotowanie duchowe trwa o wiele dłużej niż przygotowanie do tego tutaj naturalnego, fizycznego ślubu na ziemi. A z drugiej strony, jak się przygotowuje mężczyzna? Pamiętam, jak udzielałem ślubu mojemu kuzynowi, i to było w innej miejscowości, tam pojechaliśmy na ten ślub i był ranek, o 11 miało być nabożeństwo ślubne, o 11 godzinie. Było tak 8:30. Ja wyszedłem się przespacerować, chciałem jeszcze troszeczkę się przespacerować przed tym nabożeństwem. Wychodzę, patrzę, on stoi przed domem, ma w ręku wiaderko, szczotkę do mycia taką samochodu, piana i myje samochód i się śmieje, i się cieszy. Ja staję z nim, rozmawiam, jest 8:30, o 11 jest nabożeństwo. A on myje samochód. Rozmawialiśmy pół godziny. Skończył myć, poszedł, przebrał się, za pół godziny wyszedł, jest gotowy. A panna młoda? Panna młoda, drodzy, panna młoda już kilka dni wcześnie. Proszę? Jedna się maczyła pół roku, mi podpowiada tutaj brat Jacek. Rozumiecie? Rozumiemy to? Przygotowanie oblubienicy jest bardzo długim procesem. Nawet w życiu takim tutaj naszym naturalnym. Oblubienica. I jest powiedziane tutaj, że właśnie Pan Jezus przysposabia, przygotowuje sobie oblubienicę przez całe życie. Tam jest dokładnie użyte słowo, aby ją postawić obok siebie. Bez skazy i bez mazy. Aby ją postawić obok siebie bez skazy i bez mazy. Dokładnie bez zmarszczki i bez plamy. Postawić obok siebie. Przygotowuje sobie oblubienicę. I teraz zastosowanie tego fragmentu do nas, do naszego życia. Jak my możemy naśladować Chrystusa? Powiedziałem, że On umiłował eklezję. Posłuchajmy, On umiłował eklezję. Wydał za nią, samego siebie przelał krew. Później co robi? Oczyszcza przez słowo i przygotowuje. Jak ja mogę być podobny do Chrystusa w tym? Czy mogę coś zrobić, umiłowawszy eklezję, umiłowawszy Kościół, umiłowawszy zgromadzenie, czy mogę w czymś Chrystusa naśladować jako człowiek, jako część tego ciała, jako jeden członek tego ciała? Czy mogę wydać swoje życie? Nie w sensie odkupienia, rozumiemy to. Nie w sensie odkupienia, bo ta sprawa jest zamknięta, załatwiona przez naszego Pana. Znamy wszyscy Jana 3,16? A czy znamy pierwszy Jana 3,16? Ciekawe, czy to jest zbieżność. Jana 3,16 i pierwszy Jana 3,16. Poszukajcie sobie, co jest pierwszy Jana 3,16? To już teraz zapamiętacie, będziecie wiedzieć, co jest pierwszy Jana 3,16. Po tym poznaliśmy miłość, że On za nas oddał życie swoje. A dalej? I my winniśmy życie oddawać za braci i siostry. Co znaczy naśladować Chrystusa? Jest powiedziane, że On oddał swoje życie za zgromadzenie, za Kościół. A dalej jest powiedziane, Boże Słowo, i my co winniśmy? Winniśmy oddawać życie za braci. To jest Ewangelia. Nie w sensie odkupienia. Rozumiemy to. Oddać życie to już jest po prostu coś niewyobrażalnego. Oddajesz coś, co masz najcenniejszego. I tak się zdarza. I tak się kiedyś w historii zdarzało. A co możemy oddać? Komuś na przykład oddać krew. Ja pamiętam takie sytuacje. Ktoś potrzebował krew na operację i zwrócił się do zboru, żeby tą krew ludzie ze zboru oddali. No więc zebrała się grupa ludzi, poszła oddać krew na konkretną osobę w konkretnym celu. No ale co to jest, więc oddanie krwi? No ale gdyby na przykład tak przyszło oddać nerkę. Co myślicie o tym? Na pewno gdyby to była córka albo syn, żona, mąż, to byłoby, no to byłoby łatwiej, tak? Są takie przypadki, że ktoś, ojciec oddał nerkę swojej córce albo część wątroby, kawałek wątroby. No ale gdyby to była taka inna osoba ze zboru i ty jesteś dawcą, więc wszystko zgadza się. Czym w tym jest wszystkim 50 zł? 100 zł? Co to jest? W porównaniu z życiem, w porównaniu z częścią siebie, oddać dla kogoś. I przykładem takiej postawy jest dwoje ludzi w Biblii. Mojżesz i apostoł Paweł. To było dwoje ludzi, o których możemy jasno przeczytać, że Mojżesz był gotów oddać swoje życie za Izraelitów. Był gotów. Apostoł Paweł był gotów oddać swoje życie za naród izraelski. Był gotów. Nie w sensie odkupienia, ale był gotów położyć. Dalej. A więc podobieństwo do Chrystusa to jest oddawanie siebie za braci, za siostry. Swojego życia. Nie ile może być dla mnie, ale ile dać mogę. Ile mogę dać. Druga rzecz. Chrystus oczyszcza. Więc jak mogę naśladować, że On oczyszcza kąpielą wodną przez Słowo, a więc naśladować Chrystusa mogę w ten sposób, że będę rozumiał, że moją rolą jest tak usługiwać braciom i siostrom, żeby ich oczyszczać. Taka jest moja rola. Jeżeli właściwie zrozumiesz swoją rolę jako część, członek ciała Chrystusowego, to będziesz wiedział o tym, że w podobieństwie do Chrystusa będziesz tak działał wobec ciała, żeby go oczyszczać, jak Chrystus go oczyszcza. I teraz tak, jak to można w praktyce zrobić? Na przykład można się modlić o kogoś i prosić, żeby Bóg ci dał słowo dla tej osoby. Czy to jest niewłaściwe? To jest bardzo właściwe. Jeżeli się o kogoś modlisz, o kogoś modlę, to proszę Boga, żeby dał mi słowo dla tej osoby. Ostatnio wspominałem, że byłem na 30. rocznicy seminarium teologicznego w Ustroniu i w pewnym momencie zacząłem się zastanawiać, co mam im przywieźć w prezencie. Pomyślałem sobie, no może jakiś dyplom zrobimy, w ramki oprawimy z okazji 30-lecia tam seminarium i po prostu będzie taka pamiątka. Ale Bóg dał mi słowo dla nich. Werset. I przywiozłem im słowo. I to im zostawiłem. I tyle. Bracia i siostry, to, co my możemy dać jedni drugim zawsze, jeżeli mamy my osobistą łączność z Bogiem, to możesz drugiemu człowiekowi, bratu i siostrze dać słowo. Możesz mu dać to. Ale musimy o tym myśleć w tych kategoriach, bo my przestajemy w tych kategoriach myśleć. A druga sprawa jest taka, że ktoś po drugiej stronie, do którego to słowo dociera, co musi zrobić? To słowo musi przynajmniej zastanowić się nad nim. Powinien się zastanowić. A ja znam takie przypadki, pozwolicie, że będę szczery, że ktoś zareagował w ten sposób, nie życzę sobie. Jak ta osoba śmiała? To jak my się mamy oczyszczać przez słowo? Bracia, siostry, jeżeli nawet ktoś się myli, to twoim obowiązkiem jest to słowo, co zrobić? Rozważyć. Możesz je przyjąć, możesz je odrzucić, ale przynajmniej co zrób? Zastanów się, nie reaguj w ten sposób, że nie życzę sobie. Zastanów się nad nim. A może Bóg chce coś do ciebie powiedzieć przez to słowo. I znów w szczerości podam swój przykład. Ktoś jakiś czas temu przyszedł i przekazał mi pewien sen, który miał o mnie. I w tym śnie występowały trzy elementy. Byłem ja, był rydwan i był koń. Ta osoba powiedziała mi, w tym śnie widziałem następujący układ. Byłeś ty, pastorze, ciągnący rydwan, a na rydwanie stał koń. I powiedział mi to i tak trochę się... Mówi, a może ten sen oznacza, że pastorze, ty jesteś taki silny, że jesteś w stanie pociągnąć rydwan z koniem. No i ja go tak zostawiłem to. Nie rozważałem tego, ale później dużo o tym myślałem. Taki prosty, ten sen był taki prosty, że można było sobie o nim myśleć. Ja sobie myślałem i wiedziałem, że tam nie chodzi o to, że jestem mocny jak koń i ciągnę rydwan z koniem. Tam chodziło o coś innego. Tam chodziło o to, że to koń powinien być ten, później rydwan, a później na rydwanie. Zgadzacie się, że to taka logika jest? Koń, rydwan, na rydwanie człowiek. Musiałem się zastanowić, że może coś trzeba zamienić. Tak? To jest takie proste. Dla mnie to jest proste. Coś zamienić. Musi być jakoś to inaczej ustawione, żeby inaczej działał. I oczywiście to ja podejmuję decyzję, co zrobię z danym słowem, co zrobię z danym snem. Ja podejmuję decyzję. Ktoś mi je przynosi, a ja je rozsądzam, rozważam. I mogę powiedzieć tak, nie życzę sobie. Ale czego to jest znakiem? Czego to jest znakiem taka postawa? To może nawet o tym nie wiesz, że możesz i Chrystusowi mówić, nie życzę sobie. Żebyś, Pan Jezu, wchodził do mojego życia, żebyś dotykał się tych sfer, żebyś tutaj poruszał mnie, nie życzę sobie. Bo ja mam swój świat poukładany, w niedzielę jestem na nabożeństwie, wszystko jest okej. I bracia i siostry, i po trzecie, jeżeli chcę być podobny do Chrystusa, to jak On przygotowuje oblubienicę na dzień zaślubin, tak i ja jako członek ciała Chrystusowego współuczestniczę w tym dziele. A więc moja postawa jest taka, że wnoszę coś pozytywnego ku oczyszczeniu, ku przygotowaniu. Chcę uczestniczyć w przygotowaniu. Chcę taką mieć postawę, aby Kościół na dzień zaślubin był przygotowany i żebyśmy wszyscy się tam znaleźli, żebyśmy wszyscy zostali postawieni po Jego prawicy jako oblubienica, wszyscy. Właściwe współdziałanie, właściwa postawa. I w tym wyraża się moje podobieństwo. Chrystus umiłował zgromadzenie odkupionych. Pamiętajmy, umiłował. Wydał za zgromadzenie odkupionych samego siebie. Uświęca to zgromadzenie odkupionych kąpielą wodną przez Słowo. I przygotowuje sobie oblubienicę na dzień zaślubiny. Jeśli ma być podobne do Chrystusa w tym, to umiłować zgromadzenie, umiłować odkupionych, umiłować zbawionych. Dwa, być gotów oddawać życie, czyli poświęcać coś z siebie za braci. Trzy, współuczestniczyć w kąpieli przez Słowo. Modląc się o kogoś, przynoszę, czy staram się przynosić do zgromadzenia Słowo, które będzie dawać życie. I po czwarte, współdziałać w przygotowaniu oblubienicy, czyli też i siebie samego, na dzień zaślubin. I wtedy moje życie zaczyna naśladować Chrystusa, zaczynam iść za Nim, czerpać z Niego wzorzec. A On realnie jest moim Panem, bo ja podążam za Nim. Zapraszam do modlitwy, chcemy się razem pomodlić, chcemy razem stać w modlitwie przed Panem. Aleluja, dzięki Ci, Panie. Aleluja.